Witam Państwa, Lech Pilarski. O czym w programie? Odejścia w Nowoczesnej, były lider opuszcza jej szeregi. Tłumaczenia lekko dziwne. Czy to oznacza, że Nowoczesna traci zęby? Ponadto o proteście niepełnosprawnych. Czy na horyzoncie widać już jakieś rozwiązanie tego konfliktu? Bo rząd na tym ewidentnie traci. Również porozmawiamy o kolejnym opozycyjnym marszu. Czy tylko protesty, antypisowskie hasła są w stanie zjednoczyć opozycję? Czy nie pora na dobry, pozytywny program zmian w państwie? Zajmiemy się także wyborami samorządowymi. Tu kolejne pytanie. Czy nie pora na zmianę ordynacji wyborczej, aby nie utrzymywać fikcji? Mimo bowiem nieznanego terminu wyborów, nie ogłoszenia oficjalnie kampanii wyborczej, kandydaci, szczególnie na funkcje prezydenckie w dużych miastach, już na całego prowadzą kampanie wyborcze. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj w naszym studiu goście poseł Kazimierz Gwiazdowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Marcin Leoszko, Kukiz 15.
Witam serdecznie.
Oraz poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski.
Dzień dobry.
To zacznijmy od odejść w Nowoczesnej. Ryszard Petru i dwie koleżanki odeszły. Licząca się postacie do niedawna w tejże partii. Czy to oznacza, tu powtórzę pytanie z początku programu, że Nowoczesna traci zęby, bo w sondażach już to widać.
Jest to oczywiście smutne, że nasz założyciel, były lider Ryszard Petru i dwie posłanki odeszli z klubu poselskiego Nowoczesna, ale także z partii Nowoczesna, ale my działamy dalej, my pracujemy dla Polski. Chciałbym przypomnieć, że wraz z Platformą Obywatelską jesteśmy w koalicji obywatelskiej na nadchodzące wybory samorządowe.
No, to częściowo tłumacz, tak wynika z tłumaczeń, było przyczyną odejść z Nowoczesnej.
No, tutaj się z tym nie zgodzę, bo to jednak Ryszard Petru jako pierwszy jeszcze w tej naszej kampanii wewnętrznej wyborczej zaproponował, aby to Rafał Trzaskowski był wspólnym kandydatem na prezydenta Warszawy, a pan Paweł Rabiej kandydatem na wiceprezydenta, więc to tak naprawdę Ryszard Petru zainicjował, a Katarzyna Lubnauer dopięła tej koalicji i już wiadomo, że we wszystkich sejmikach w Polsce będziemy startować jako Koalicja Obywatelska i mamy nadzieję również, że w miastach wojewódzkich również będziemy wystawiać wspólnych kandydatów na prezydentów oraz wspólnych kandydatów do rad miast. Tak naprawdę rozmowy z Platformą Obywatelską cały czas trwają. Jeżeli chodzi o sejmik w województwie podlaskim, to już jesteśmy praktycznie dogadani. Trwają jeszcze rozmowy programowe. Jeżeli chodzi o Radę Miasta, to też powoli już zaczyna się ten plan krystalizować. I mam taką nadzieję, że w październiku lub listopadzie, bo jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie będą wybory, wystartujemy wspólnie jako Koalicja Obywatelska w sejmiku i w Radzie Miasta oraz będziemy mieli wspólnego kandydata na prezydenta Białegostoku oraz innych miast w województwie podlaskim, tak jak Łomża czy Suwałki.
Do tego jeszcze wrócimy. A jak w PiSie komentuje się te odejścia z Nowoczesnej?
Mi się wydaje i naszej partii się wydaje, że był to projekt jednosezonowy, że to była tak zwana platforma BIS w roku 2015, zakładając wcześniej, wracając do roku 2011, ruch Palikota. Wiadomo, jak ruch Palikota skończył, więc myślę, że to wszystko było zrobione. Wiadomo, że będzie odpływał elektorat z Platformy Obywatelskiej w 2015 roku, więc powstała Nowoczesna po to, żeby właśnie ten elektorat przygarnąć. I trzeba powiedzieć, że częściowo to się udało. Nie udało się to tak jak w roku 2011, gdzie Platforma wygrała i rządziła przez kolejne 4 lata. Natomiast wiadomo było, że to jest skazane na porażkę i tutaj myślę, że Nowoczesna się zachłysnęła też sondażami, gdzie swego czasu miało już nawet i 20% i zaczęło dochodzić do różnych konfliktów między liderami.
Klasyczne konflikty o władzę.
O władzę, tak. I tego nie potrafili przetrwać. Nie potrafili również stworzyć własnego programu, bo to było od początku widać to współpracę między Platformą a Nowoczesną, bo od początku było występowanie tylko i wyłącznie przeciwko PiS-owi partii rządzącej, bez jakiegoś konstruktywnego programu. I myślę, że w polityce trzeba przede wszystkim cierpliwości i spokoju. Myślę, że tego cierpliwości i spokoju właśnie zabrakło Nowoczesnej. I dzisiejszy sondaż 2,2% pokazuje, że te odejścia przyczynią się do tego prawdopodobnie, że Nowoczesna skończy podobnie jak ruch Palikota. Oczywiście będą tam pewne sondaże, które wskazywać będą raz wzrosty, raz upadki, ale myślę, że trudno będzie się Nowoczesnej podnieść przed następnymi wyborami parlamentarnymi. W tej chwili wchodząc w różne koalicję, czy to z Platformą, czy ewentualnie z KODem, może się uda te wybory samorządowe w jakiś sposób przetrwać. Utrzymać jakiś wynik, przetrwać. Natomiast na przyszłość dla Nowoczesnej no naprawdę się nie szykuje kolorowo.
No, ja powiem,
wrócę
do początku, bo to w ogóle bardzo ciekawa była sytuacja z powstaniem tej partii, bo ja pamiętam dokładnie 3 lata temu były wybory prezydenckie i po pierwszej turze, jak się okazało, że nie do końca jest tak, że pan Bronisław Komorowski ma te 70%, a ktoś przyjechał pijany zakonnicy na pasach, raptem się pojawił taki dziwny sondaż następnego dnia, że partia Leszka Balcerowicza ma 11%. Jeżeli Leszek Balcerowicz oczywiście miałby jakąkolwiek partię. To było coś tak absurdalnego, bo pytanie, kiedy ten sondaż był zrobiony, bo wszyscy myśleli przez pryzmat wyborów prezydenckich. Ba, następnego dnia po pojawieniu się tego dziwnego sondażu pojawia się Leszek Balcerowicz, w tle pan Ryszard Petru, który te 11% już przekazuje panu Bronisławowi Komorowskiemu i w zasadzie w ten sposób powstała Nowoczesna na bazie jednego sondażu. I rzeczywiście to był pewnego rodzaju, był pewnego rodzaju projekt, który miał odświeżyć Platformę Obywatelską. No i no niestety, no lider był fatalny. No, Ryszard Petru, który, jeżeli bierze się jego życiorys i on był w radach nadzorczych bardzo poważnych instytucji finansowych, to tak szczerze mówiąc mnie to przeraża, że ten człowiek w ogóle piastował tak ważne funkcje. No, w zasadzie do polskiej polityki wejdzie kanon w postaci 6 króli i różnych jego gaw. Mi się wydaje, że to dla Nowoczesnej może być nawet pozytywna rzecz, że lider może przejdzie do planu Petru i tam będzie robił swoją karierę. No pytanie, czy za 3 lata nie odejdzie z planu Petru po tym, jak go zadłuży, tak jak zadłużył Nowoczesną. Więc powiem tak, no, na pewno Nowoczesna ma bardzo trudną sytuację i tutaj panu Krzysztofowi współczuję, bo no, musi odbudować pewnego rodzaju swoją pozycję. Ich elektorat Nowoczesny został w zasadzie w dużej mierze pochłonięty przez Platformę Obywatelską. No i też jest kwestia pytania, no, w którą stronę ta partia ma iść, bo musi jakoś wyróżniać się pod względem pewnych działań od Platformy, a w tej chwili widzimy, że to powoli staje się taka przybudówka Platformy. No.
Czyli panie... taki pojazd hybrydowy, tak? Polityczny pojazd hybrydowy.
Panie Marcinie, mi współczuć nie trzeba. My jako Nowoczesna pracujemy dalej. Teraz, jak już mamy jasną sytuację, że tych 3 osób nie będzie na naszym pokładzie, a tak naprawdę już od pół roku, od tych naszych wewnętrznych wyborów, no, głośno było w mediach o tym, że te 3 osoby podważały przywództwo pani przewodniczącej Katarzyny Lubnauer. Więc teraz będzie tylko lepiej i wracamy do korzeni. Panie pośle, mamy program. W 2016 roku zaprezentowaliśmy swój program. Teraz tworzymy program na wybory samorządowe wraz z Platformą Obywatelską jako Koalicja Obywatelska, więc naprawdę będziemy dobrze przygotowani do zbliżających się wyborów samorządowych. No i będziemy chcieli oczywiście, aby w sejmikach uzyskać większość głosów we wszystkich województwach naszego kraju.
Panie Krzysztofie, czym bliżej wyborów samorządowych, tym będą większe problemy. I trzeba się z tym liczyć. Wy dzisiaj przy 2% i Platforma przy 27% bodajże na dzień dzisiejszy. Wiadoma sprawa, że wprowadzicie ewentualnie mniejszą ilość swoich kandydatów, czy do sejmików, czy do powiatów, czy ewentualnie kandydatów na prezydentów miast. I zależy, kto z tych kandydatów wejdzie, czy do sejmiku, czy na prezydentów miast. I to oni będą głównie decydować o przyszłej polityce. Tu nie ma co się oszukiwać. Jeżeli wprowadzicie bardzo mało kandydatów, to po prostu
zjedzą was
po prostu. To trzeba to uczciwie powiedzieć, tak? Jeżeli będzie to już jeden projekt, to z tym jednym projektem trzeba by było iść dalej, ale wy mówicie, że nie. Wy chcecie być dalej Platformą i Nowoczesną po wyborach samorządowych, czyli chcecie wrócić do macierzy, tak? Prawdopodobnie tak się nie da, bo albo zostaniecie
będzie
jedności.
Sondaż,
tak.
Gdzie plan Petru będzie miał 11%
i wtedy będzie
robicie, tak? Początku.
Trzeba powiedzieć, że odeszło dzisiaj 3 i pan uważa, że to jest koniec. Ja bym nie był taki pewny, bo bodajże było was 40 ponad posłów, dzisiaj jest około 20.
27 osób na
27, tak? Ale dzisiaj jest około 20, tak?
Bodajże, 23.
Paru już odeszło posłów i tutaj po prostu wróży to niedobrze, tym bardziej, że te sondaże, które są teraz tak niskie, będą powodować frustrację u tej pozostałej grupy posłów, a nie ukrywajmy się, w tej chwili no, też się mówi o tworzeniu czegoś nowego, tak? Poseł Andruszkiewicz coś planuje tworzyć i inni ludzie, także w polityce się nie śpi i powstają.
Nie ma próżni.
Mam nadzieję, że posłowie Nowoczesnej nie przejdą do partii pana posła Andruszkiewicza, ale
w polityce nic nie jest możliwe.
Ja jestem sekretarzem klubu poselskiego, jestem w stałym kontakcie z naszymi posłami i na tą chwilę żaden z posłów nie planuje odejść, ale jeszcze powiem dalej. W środę po odejściu pani poseł Joanny Scheuring-Wielgus i pani poseł Joanny Schmidt, przewodnicząca naszego klubu Kamila Gasiuk-Pichowicz, poddała się pod ocenę klubu i dostała tylko 2 głosy przeciwko. Reszta klubu poselskiego była za tym, aby została ona na stanowisku. I nie jest to tajemnicą, kto był przeciwny, bo jeszcze był członkiem Ryszard Petru, który mówił wprost, że nie podoba mu się, jak Kamila Gasiuk-Pichowicz zarządza klubem, oraz Krzysztof Mieszkowski, który następnego dnia powiedział, że zagłosował przeciwko, ale nie odchodzi z partii, nie odchodzi z klubu, będzie chciał współtworzyć Koalicję Obywatelską.
Wywoływaliśmy tutaj temat wyborów samorządowych. Ostatnie notowania, o których czytałem, dotyczące województwa podlaskiego, mówią, że Prawo i Sprawiedliwość zwycięży w województwie, ale nie będzie miało większości samodzielnej. Będzie musiało wejść w koalicję, żeby przejąć rządy w sejmiku samorządowym.
To znaczy, sondaże pokazują chyba około 38%, tak? Coś takiego dla Prawa i Sprawiedliwości. Faktycznie tak prawdopodobnie jest. Myślę, że będziemy pracować i wystawimy takich kandydatów, żeby wygrać te wybory. Natomiast jeżeli nie wygramy, no trzeba będzie szukać wtedy koalicjanta, tak? I tutaj nie ma co ukrywać, że zobaczymy, jak się ukształtuje scena polityczna po wyborach samorządowych. Jeżeli kogoś będzie brakować, no to wtedy będziemy z kimś
zostanie
rozmawiać.
Zostanie wam PSL, ewentualnie jeśli Kukiz wejdzie, to tylko Kukiz.
Znaczy, wie pan, no, trudno mówić w tej chwili o jakichś koalicjach i ewentualnie kto wejdzie, tak? Bo dzisiaj nie wiadomo, kto faktycznie do tego sejmiku samorządowego wystartuje, jakie to będą partie, jakie będą komitety wyborcze.
No ale Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj, nauczone doświadczeniem poprzednich wyborów samorządowych, no jakieś wnioski musiało wyciągnąć, bo w wielu województwach wygrywaliście, ale nie stworzyliście koalicji, która przejmowałaby władzę.
To wie panie redaktorze, ta koalicja była sterowana odgórnie, tak? Bo wiadomo, że PSL i Platforma rządzili na górze i łatwiej im było stworzyć koalicję. Natomiast to, co widać nawet dzisiaj w sejmiku obecnie, ta sytuacja
jest... Bo tam elektorat PSL ma całkiem spory.
Ta sytuacja jest chwiejna dzisiaj w sejmiku i nie oszukujmy się, dzisiaj nawet nie mogą wybrać przewodniczącego sejmiku, nie mogą się domówić, kto ma rządzić w województwie i dzisiaj, żeby przyszło po prostu jakieś konkretne głosowanie, zresztą było głosowanie coś o budżecie w sprawie Szelmentu, gdzie koalicja no niestety nie potrafiła pewnej uchwały przegłosować, tak? Czyli jest ten konflikt w sejmiku i on prawdopodobnie będzie, czym bliżej wyborów, będzie narastał, bo w tej chwili Platforma Obywatelska będzie grała na siebie, a PSL będzie grał na siebie, tak? Żeby z jak najlepszą twarzą wyjść do wyborów samorządowych i myślę, że to będzie się potęgowało do wyborów
samorządowych. A sytuacja się komplikuje, no bo z tego, co mówił minister Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, no może nie zostać wykorzystanych prawie miliard euro z programu Polska Wschodnia.
No tak, i tutaj nasze województwo w tym akurat przoduje, ale to znaczy od tyłu, bo jest na ostatnim miejscu i tu nie ma się zbytnio
czym najwięcej możemy stracić.
Tak, możemy najbliżej stracić, bo się mówi nawet, że te środki mogą być odebrane po prostu i tutaj to jest pewne niebezpieczeństwo i myślę, że należy się wziąć
właśnie
te kłopoty
koalicyjne nie wpływają na stopień wykorzystania tych pieniędzy.
No na pewno wpływają, bo to zarząd musi podejmować decyzję, jeżeli nie ma zgody w zarządzie w sejmiku, a widać, że takiej zgody w zarządzie nie ma, no to wszystko opóźnia realizację tego, tak? I te inwestycje po prostu nie są ogłaszane. Nie są ogłaszane przetargi. Zresztą też mamy problem, że jest wyłoniony wykonawca na bardzo drogą inwestycję, tak? Sokółka Dąbrowa i też zszedł z inwestycji, nie wiadomo co będzie.
Kolejny się szykuje, kolejny nie chce budować drogi.
Kolejny się szykuje, to są naprawdę duże środki unijne i też jest jakiś tam duży stopień już wykorzystania tych środków na tych budowach i teraz nie wiadomo, wiadomo co, czy wybrać nowego wykonawcę i za ile, tak? Bo ten nowy wykonawca może zrealizować inwestycje za całkiem dużo większe pieniądze i skąd dołożyć te środki finansowe, żeby te inwestycje można było zrealizować, które są już rozpoczęte.
No bo budżety zostały dopięte.
Budżety zostały dopięte i jeżeli teraz się okaże, że brakuje na taką inwestycję 50 czy 100 milionów, to w dzisiejszej sytuacji sejmiku, gdzie jest i tak niebezpieczna, bo jest naprawdę duże zadłużenie sejmiku, bo przeznaczone zostały duże środki właśnie na kredyty, na pożyczki, żeby te inwestycje można było finansować, naprawdę będzie duży problem dla samorządu.
Jak panowie właśnie z tego punktu widzenia owych pieniędzy do wykorzystania, których możemy nie wykorzystać, patrzą na te koalicyjne zagrywki?
Ja mam nadzieję, że jednak te pieniądze uda się wykorzystać w pełni. Oczywiście tempo należało, by przyspieszyć wydatkowania środków unijnych, ale jeszcze nie ma sytuacji krytycznej.
No, mamy te N plus 3, czyli do 2023
tak,
roku.
Tak, więc jeszcze mamy trochę czasu. Do 2023, jak pan redaktor mówił, te pieniądze są. Oczywiście za chwilę już jest negocjowana nowa perspektywa unijna. Miejmy nadzieję, że Polska nie straci na tej perspektywie i będzie mieć równie dobre dofinansowania, jak i w perspektywie 2014-2020. No widzimy, że dzięki pieniądzom unijnym nasze województwo się rozwija, nasze województwo kwitnie. No i te pieniądze powinny być wykorzystywane jak najszybciej oraz jak najlepiej, czyli powinny być te inwestycje rzeczywiście potrzebne dla mieszkańców naszego województwa. Tutaj jeszcze jedno słowo w sprawie tych firm, które odchodzą z budów. No, problem na rynku tutaj budowlanym jest taki, że pracodawcy, firmy, duże firmy budowlane uskarżają się na to, że jest brak rąk do pracy. Nie ma ludzi, którzy chcieliby pracować, chcieliby budować. Jeżeli przetarg rozstrzygnięty był 2-3 lata temu, to były zupełnie inne ceny na rynku niż są teraz. I rzeczywiście niektóre firmy popadają w kłopoty, bo po pierwsze ceny materiałów rosną, po drugie cena siły roboczej rośnie jeszcze bardziej. I rzeczywiście to jest duży problem i nie tylko w mieście, nie tylko w województwie, ale również w całej Polsce, że inwestorzy, wykonawcy schodzą z budżetu.
Czy już, panie Marcinie, szykowacie rezerwy, żeby udało się skończyć te projekty? No bo sytuacja diametralnie się zmieniła tak, na tym rynku.
Ja powiem jedną rzecz, bo jakbym miał podsumować to, co się dzieje w sejmiku, no to można byłoby stwierdzić, że to tam są niepoważni ludzie w poważnej instytucji. I tak jakbyśmy przyjrzeli historię naszego kochanego sejmiku, no to tam były cały czas zawirowania, walki frakcyjne i nawet...
Trzeba było skracać kadencję.
Tak, trzeba było skracać kadencję. Przechodzenie pewnych osób z jednego ugrupowania do drugiego, walka o w zasadzie o te stanowiska. Ja powiem państwu jedną rzecz, bo to jest duży problem, bo tak jak na przykład mamy...
Ale to pokazuje ten przykład, przepraszam, że się wtrącę, że koalicja nawet na szczeblu sejmiku powinna być jednak dosyć trwała, żeby do takich zawirowań nie dochodziło.
Tak, ale to jest wynik chociażby formy wyborów. No przecież my mieliśmy taki sam bałagan, jak Rady Miasta wybierały prezydentów, burmistrzów, wójtów. Tam cały czas była prowadzona walka polityczna i to walka na każdej sesji miasta. Taki prezydent był ubezwłasnowolniony od tej rady. Bo
ale teraz jest wolny.
Teraz bezpośrednie wolne. Tak,
natomiast w urzędach marszałkowskich...
Może robić wszystko.
Tak, ale w urzędach marszałkowskich mamy ten sam tryb wybierania, że osoby, które
są... co, będziemy marszałku wybierać bezpośrednio?
Ja uważam,
sugeruję,
że to byłoby najlepsze rozwiązanie. Tak jak się wybiera prezydenta Białegostoku, no to tak samo można byłoby wybrać marszałka województwa. Natomiast, bo powiem państwu w ten sposób, bo czasami jak spoglądam na to, co się dzieje w polityce, to zwykle jest tak, że 90% energii, państwo się pewnie zgodzą, to jest walka frakcyjna we własnych szeregach, a 10% to jest próba w jakikolwiek sposób pomocy czy wsparcia obywatelom i wyborcom. No niestety, nasz system jest tak skonstruowany, że w momencie, kiedy mamy barona w danej partii, który decyduje, kto ma mieć jedynki, no to bojarzy biją się między sobą, żeby te jedynki, dwójki i trójki mieć. No i to spowoduje to, że najgorszym momentem dla partii jest moment, kiedy ona bierze udział w wyborach, bo wrogami nie jest PiS, PSL, PO, tylko są ludzie, którzy są na tej samej liście. Natomiast to, co się dzieje później, no to jest konsekwencja tego, że ci ludzie po prostu nie potrafią
smutnie to
na to
zabrzmiało,
patrzeć.
Panie Kazimierzu.
Znaczy, trzeba powiedzieć, że co chodzi o wybory bezpośrednie marszałka, to można iść dalej i powiedzieć, że również i starosty, tak? Natomiast też chodzi również o to, żeby,
pytanie,
żeby
czy
taki marszałek miał zaplecze polityczne, tak? Bo dzisiaj wybrać marszałka można by było w bezpośrednich wyborach, ale może dojść do takiej sytuacji, że nie będzie miał swojego zaplecza politycznego i też będzie dochodziło do różnego rodzaju kłótni. Dzisiaj też właściwie taki wójt, burmistrz, ja też byłem oczywiście wójtem przez 16 lat i nie neguję, ale przez 4 lata właściwie takiego wójta, burmistrza nie można odwołać, tak? Podobnie pewnie by było i z marszałkiem województwa, że...
Przecież można. No,
referendum
nie można, nie można, referendum, inne sprawy, także to jest naprawdę procedura, której się nie da rozwiązać i możemy wybrać takiego marszałka, który przez 4 lata właściwie nic nie będzie robił i te środki, o których mówimy, nie będą wydatkowane i powie, że no faktycznie nie mógł, tak? Ja też tutaj myślę, że powinno tak być, że jeżeli jest to władza i centralna, i samorządowa, to myślę również, że też jest również dobrze zarządzać tymi środkami, które są tutaj w samorządzie województwa, tak? Ja nie chcę nikogo oskarżać, ale...
Tutaj może postawimy kropkę, postawimy znak zapytania, wykrzyknik, zaraz powrócimy do tej sprawy, bo są inne sposoby rozwiązywania tego rodzaju kłopotów koalicyjnych, ale o tym za chwilę. Dzisiaj w naszym studiu poseł Kazimierz Gwiazdowski, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Leoszko, Kukiz 15 oraz poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski. Kontynuujemy wątek wyborów samorządowych, bo są różne rozwiązania, jeśli chodzi o sprawy koalicyjne, na przykład w takim sejmiku samorządowym albo wśród rad miejskich, czy rad gminnych, że ten, kto wygrywa, bierze większość. I wtedy nie ma problemów z tym, że ma się stanowisko wójta, prezydenta, a rada jest rządząca, rządzona przez opozycję. Co panowie na ten temat? Czy nie należałoby zacząć dyskutować, żeby nie było takich zawirowań koalicyjnych?
No może, panie redaktorze, by można było zacząć, ale najlepiej myślę, że zaczynać to już jest po kolejnych wyborach. Wiadomo, że jest to
ordynacja
wyborcza, więc myślę, mamy wybory na jesieni. Wybory parlamentarne w 2019 roku i być może każdy pomysł, który przysporzy do tego, że będzie w samorządach bardziej przejrzyście, będzie ten, trzeba i należy rozważać, tak? I myślę, że jeżeli będą takie propozycje, na pewno się nad tym pochylimy, tak? My na dzień dzisiejszy o tym nie rozmawialiśmy, nie dyskutowaliśmy i trudno mi się do po prostu tego pomysłu w jakiś sposób odnosić, bo zaraz tu będzie, że Gwiazdowski powiedział w studio to i to, a nie znając tego. Ja po prostu nad tym nie myślałem i trudno mi coś na ten temat się wypowiadać.
Jest wiele pomysłów, jak można tą ordynację usprawnić. No, wiemy, że w 2018 roku, w październiku, będziemy głosować na wójtów, prezydentów i burmistrzów na 2 kadencje po 5 lat. A jeżeli chodzi o Radę Miasta i Sejmik, jest tam praktycznie bez zmian, tylko z tego, co wiem, to w Sejmiku nie wybieramy, na liście nie możemy wystawić 2 razy więcej osób niż jest mandatów, plus tylko 2. Wystawiamy N plus 2. Czyli mamy, jeżeli mamy 5-mandatowy okręg, to wystawiamy 7 kandydatów. No jest to jakieś ograniczenie dla koalicji, tak, wyborczych, bo jednak jeżeli w koalicji jest kilka podmiotów, no to tych kandydatów zdecydowanie może być mniej. Jeżeli chodzi o
Ale rozmawiamy już o samej egzekutywie. Jak to wszystko połączyć, żeby te spory koalicyjne nie podważały na przykład sprawy związanej z wykorzystywaniem środków unijnych, dotacji budżetowych i tak
dalej. Ja uważam, że samorząd powinien być
bliżej
ludzi, bliżej mieszkańców, a nie bliżej liderów partyjnych. I te spory partyjne powinny być odkładane na drugi plan. No niestety w praktyce to tak nie wygląda. Mogę tutaj podać przykład Białegostoku. Większość w Radzie ma Prawo i Sprawiedliwość i niestety większość pomysłów obecnego prezydenta jest negowanych. I tutaj przy ustalaniu budżetu to jednak Rada Miasta ma większy wpływ na ten budżet niż prezydent, który przedstawia projekt, bo mamy takie prawo, że to prezydent przedstawia projekt, ale później Rada Miasta musi zatwierdzić. I jeżeli Rada Miasta jest z innej opcji, to jednak dużo trudniej prezydentowi później ten budżet wykonywać.
Znaczy ja powiem, że w przypadku Rady Miasta i Białegostoku, no to złośliwości są po obu stronach i w zasadzie kopanie po kostkach jest i ze strony Rady Miasta, i ze strony pana prezydenta. Natomiast powiem państwu tak, jeżeli mamy kwestię ordynacji, no wcześniej już to wspominałem, my zrobiliśmy krok w tył, bo wcześniej były JOW-y, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze w małych gminach. W tej chwili PiS wprowadził do 20 tysięcy mieszkańców i to jest olbrzymi krok w tył, bo tak jak w przerwie też państwu mówiłem, jedyna ordynacja proporcjonalna, która funkcjonuje w dużych krajach, to są Włochy, gdzie tam mamy permanentne kryzysy polityczne. Zasada powinna być taka, to mieszkańcy, to obywatele, to wyborcy powinni trzymać za głowę, za szyję,
za kieszeń.
Za kieszeń, tak, swoich wybrańców, a są w stanie to trzymać, jeżeli oni są wybierani w JOW-ach. Bo w innych ordynacjach to jest sytuacja taka, że pan Iksiński, który startuje z partii X, musi być lojalny w stosunku do struktur partyjnych i do osoby, która decyduje, na którym miejscu on się znajdzie. A wyborcy są rzeczą...
To już powtarzamy argumenty.
Tak.
Pytania, czy właśnie tak zmienić zasady, że ten, kto wygra, bierze większość, po to, żeby usprawnić. Bo mamy tyle pieniędzy inwestycyjnych do wykorzystania, że później, jak słyszymy, są problemy.
No w momencie, wtedy w ogóle bez sensu mieć sejmik, no bo wtedy po co w ogóle wybierać tych ludzi, skoro osoba, która będzie marszałkiem, ma władzę, powiedzmy, absolutną, bo nikt jej nie będzie kontrolował. Natomiast jest problem w doborze kadr. No niestety w polityce mamy selekcję negatywną i to jest największy problem, bo dla dobra województwa ci panowie, którzy są, czy i panie w sejmiku, powinni usiąść i zrobić wszystko, żeby to zmienić. No a robią to, co robią, no, czyli kopią się po kostkach.
Opozycja musi być, bo ja uważam, że opozycja jest najlepszym kontrolerem tego, co się dzieje w samorządach, bo opozycja to pokazuje. Ale myślę, że też opozycja nieraz daje dobre propozycje. Ja będąc wójtem starałem się nieraz to wykorzystywać. Głośno tego oczywiście na sesji nie mówiłem, ale później starałem się to wdrażać w życie, bo uważam, że nieraz są ciekawe spostrzeżenia i uwagi. Także myślę, że opozycja jak najbardziej. I myślę tutaj, że to zależy też również od ludzi, którzy są wybierani i powoływani na te stanowiska. Mamy teraz okres dwukadencyjności, więc myślę, że dla przyszłych wójtów, burmistrzów, prezydentów to też będzie taki moment
zastanowienia się. Jaka będzie współpraca pomiędzy egzekutywą a władzą ustawodawczą, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o mechanizm, jest dosyć zasadnicze, no bo teraz będziemy mieli taką sytuację, że przez 10 lat może pewna grupa rządzić. No jeśli będzie ciągły kłopot,
nie, no 5 lat, bo za 5 lat są wybory, więc tutaj nie można mówić, że 10 lat, jeżeli się sprawdzi ten wójt, burmistrz, prezydent w ciągu 5 lat, to społeczeństwo go obdarzy dalej zaufaniem mandatu.
No ale jak znowu mu nie da większości w Radzie, to znowu będzie miał problemy.
Ja, panie redaktorze, myślę, że każdy wójt, prezydent, burmistrz powinien tak ułożyć współpracę, żeby ta współpraca z radnymi była dobra. I myślę, że przy pełnym zrozumieniu można do takiej współpracy doprowadzić, bo są różne sytuacje. Nie chcę tutaj wnikać. Tutaj pan mówił o Białymstoku. Ja powiem, no w sejmiku wydaje się, że jest sytuacja idealna, bo jest opcja rządząca i powinni się domówić, tak? Więc tutaj nie powinno być, tutaj my tam nie wrzucamy w sejmiku żadnego kamyczka, żeby coś zaszkodzić tej koalicji, no a się okazuje, że jest tak, jak jest. Nie?
Sama sobie, tak?
Sama sobie. Także można o tym długo dyskutować.
Ale jeszcze kontynuując krótko ten wątek wyborów samorządowych, zmian ewentualnych ordynacji, no mamy teraz taki dziwny okres. Kampanii oficjalnie nie ma, terminów wyboru oficjalnie nie ma, a wszyscy prowadzą kampanię.
Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Każdy powinien przestrzegać prawa. Jeżeli zgodnie z prawem nie ma kampanii wyborczej, to tej kampanii nie powinno się prowadzić. I czy to jest kandydat prawicy, czy to jest kandydat Koalicji Obywatelskiej, no nie ma kampanii.
Ale jeśli jeden człowiek mówi, że będzie kandydował, drugi mówi, że będzie kandydował, to co, media mają mówić o gruszkach?
Ale jednak tej kampanii, panie redaktorze, nie ma. Oczywiście no, można spotykać się z wyborcami. No, jeżeli ktoś jest posłem, to na co dzień spotyka się z tymi wyborcami. I
a
pytanie, czy to jest kampania, czy nie kampania? Tak? Co
znaczy,
należy,
ja akurat należy blisko samorządu.
Ja myślę, że przez 4 lata, jeżeli ja zostałem wybrany w 2015 roku posłem, tak jak i tutaj pan poseł Gwiazdowski, to my przez 4 lata tą kampanię wyborczą prowadzimy, nie, spotykamy się z wyborcami i przekonujemy ludzi do naszych
racji. Niech pan nie próbuje wszystkiego wyrzucić w jeden worek. Tutaj mamy dosyć wyraźną sytuację. Kampania wyborcza do samorządów to kampania wyborcza do samorządów. Nie mówimy o posłach. To zupełnie co innego.
Ale w Warszawie jednak
to się tutaj, panie redaktorze,
trochę.
To co się stało, nie wiem co. Ja już jestem w polityce od 28 lat i z tego co mi wiadomo, nawet wybory 2014 do samorządu, to my żeśmy kandydatów znali bodajże 2-3 miesiące przed wyborami. Tak? A dzisiaj poznaliśmy już niektórych kandydatów na niektórych miast w październiku, w listopadzie, we wrześniu już się mówiło o nazwiskach i się mówiło głośno, bo wprost są rekomendowani na dane stanowiska. I myślę, że tutaj mi się wydaje, że to opozycja to wszystko przyspiesza. Ja nie chcę tutaj rzucać winy opozycji, ale to właśnie oni jakby nadawali, że mamy kandydata na prezydenta Warszawy, tak? I teraz są oczekiwania mediów, dziennikarzy, kiedy to PiS ogłosi swego kandydata, swego. I to jest takie jakieś rozpoczęcie kampanii wyborczej rok przed wyborami, gdzie właściwie mieszkańcy...
To jak zmienić prawo, żeby pewne działania nie były nieprawne?
Mieszkańcy nie myślą. Oczywiście to, co mówił tutaj Krzysztof, nie ma jakiejś oficjalnej kampanii, tak? No ale ktoś tam deklaruje, że będzie startował w wyborach, tak? I media o tym komentują, mówią i jakby po prostu jest to wszystko troszeczkę nakręcane, tak? Natomiast myślę, że trzeba dać spokój przede wszystkim dla tego wójta, burmistrza, prezydenta, żeby ten rok jeszcze uczciwie przepracował. Jeżeli on faktycznie uczciwie przepracuje, być może jeszcze zyska zaufanie społeczeństwa, że go wybiorą na kolejną kadencję.
No, starał się 3 lata.
Ale 3 lata, panie redaktorze, to jest za mało.
Plany biznesowe, inwestycyjne, żeby to wyszło przed wyborami. Który już wcześniej prowadzą kampanię, to on nie ma żadnych szans.
Ten, który jest, a on nie może prowadzić kampanii, bo musi pracować, nieborak. No i tak to wygląda, panie redaktorze, że jest
to pokrzywdzony. To mamy do czynienia z fikcją. Co zrobić, żeby tej fikcji nie było?
To jest po prostu wymuszane gdzieś tam politycznie, tak? Bardziej media te tematy podchwytują. O tym się mówi i to niby jest kampania, tak? Natomiast no, dzisiaj nie widzimy billboardów, nie widzimy, żeby ktoś audycji wykupywał. No widać, że tam ktoś się bardzo udziela, tak? Bo w mieście Szczecin, weźmy pana Nitrasa, gdzie tam zaczął sprzątanie, niesprzątanie ulic i innych rzeczy, no i się w taki sposób reklamuje, tak? No są różne formy reklamy, ale o tym oficjalnie jakby się nie mówi, tak? Ja uważam, że należy przede wszystkim spokojnie pracować. Kandydaci będą mieli czas na odpowiednią swoją prezentację i tej kampanii naprawdę wystarczy, bo 2 miesiące kampanii to można dużo zdrowia stracić i myślę, że ci, którzy wystartowali wcześniej, aby się po prostu nie wypalili i być może będą musieli mieć pewne zmiany. Tak, wcześniej falstart mogą popełnić i może być różnie. Tak.
Kampania prezydencka w 2015 roku też była bardzo, bardzo długa. No i jak widać, przez ten długi okres naprawdę...
Wszystkie trendy można zmienić.
Tak, można wszystko zmienić. Dlatego nie zawsze ta długa kampania jest na korzyść danego kandydata.
Ale powtórzę pytanie. Co zrobić, żeby dostosować prawo, żeby nie utrzymywać fikcji?
Znaczy, powiem w ten sposób, bo tutaj też jest pewnego rodzaju problem, że na przykład obowiązujący prezydent, kiedy idzie do szkoły, przycina wstęgę, otwiera... No pytanie, czy jest w trakcie kampanii, czy w...
Ale przez 4 lata mandat. Też to robi.
No, dokładnie, no ale jeżeli mamy... Tak, no teraz się nasila to pewnie.
Teraz się nasila szczególnie.
No. Natomiast załóżmy, ktoś, kto pretenduje do tego stanowiska, no to ma pewien problem, no bo musi jakoś zaistnieć, musi się przebić. I to jest nieuniknione. No i mamy to, co mamy. Ja sądzę, że... No,
ale pytam cały czas i powtórzę pytanie. Co zrobić, żeby dostosować prawo do tej sytuacji rzeczywistej? Czy wprowadzić okres taki prekampanijny, kiedy nie jest to właściwa kampania wyborcza, ale wyznacza się dzień, kiedy można już ogłosić, że będzie się kandydowało i wstępne takie działania można prowadzić.
Jest jeden problem z jasną definicją, co to, kiedy jest ten moment kampanijny, no bo jeżeli ktoś udziela wywiadu, na przykład jeżeli ja bym startował na prezydenta miasta, no to pytanie, czy ja tutaj będąc prowadzę kampanię, czy nie prowadzę, no to jest problem, że nasze prawo bardzo często ma super przypisy, a potem się okazuje, że nie wiadomo, jak tą rzeczywistość do tych przypisów dostosować. No.
Po prostu, jeżeli media nie będą o tym mówić, to prawdopodobnie nie będzie kampanii, panie redaktorze. No ja myślę, że to mnie. Ja nie proponuję mediów zawrzeć, ale po prostu, bo to media o tym cały czas mówią ewentualnie. Ten. Natomiast myślę, że wtedy...
No ale jeśli się pojawiają takie wydarzenia, no jak ten przywołany poseł Nitras w Szczecinie, który zaczyna sprzątać, szykując się do kampanii prezydenckiej, no to jak media mają tego nie zauważyć?
Ja mam pytanie, on dużo posprzątał? Bo to ważne jest...
Nie było tej informacji.
Troszeczkę sprzątnął.
Ja myślę,
panie redaktorze, że może i część kandydatów, która mówi oficjalnie dzisiaj, że będzie startować, ona w rzeczywistości może nie wystartuje, ale już jej nazwisko chodzi w mediach, chodzi w przestrzeni.
I być czyli może swoiste wywieranie presji.
Być może uzyska dobry wynik jakiś ewentualnie, czy w wyborach na radnego, czy też ewentualnie może coś gra, żeby ewentualnie jakaś partia nim się zainteresowała, czy komitet. Różnie tu może tego, bo to będą różne ruchy do wyborów samorządowych i myślę, że to będzie się wszystko jeszcze mieszało. Mamy długi jeszcze czas. Myślę, że się wszystko będzie rozgrywać po wakacjach w miesiącu wrześniu. Tam będą zapadać już klarowne decyzje i wtedy będzie wiadomo, kto będzie danym kandydatem na prezydenta, na wójta, na burmistrza i kandydaci do sejmiku. Tak? Bo tak zazwyczaj bywało i myślę, że w tym roku będzie podobnie.
Tak, no w zasadzie w momencie, kiedy jest rejestracja list, wtedy tak można powiedzieć, bo tam cuda mogą się zdarzyć.
No ja na przykład kampanię wyborczą w 2015 roku rozpocząłem dzień po zarejestrowaniu list. Jak już wiedziałem, że rzeczywiście te listy do Sejmu będą zarejestrowane i wtedy pełną parą można było ruszyć w tą drogę kampanii wyborczej. I te dwa miesiące, jak widać, no, wystarczyły
pośle,
na to, żeby
mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że partie, stowarzyszenia popierają danych kandydatów. Czyli jest wyraźne na określenie, że to może wcześniej sprowadzić zarejestrowanie, może on wcześniej niech zbiera te podpisy, rejestruje i prowadzi oficjalnie. Pytam o zgodność z prawem, no bo będą się powtarzały takie argumenty i nawet może dojść do takiej sytuacji, że ktoś będzie podważał wyniki wyborów, bo udowodni w sądzie, że kampania wyborcza była prowadzona znacznie wcześniej niż dopuszczały przepisy. Na pewno, z tego powodu osiągnął gorszy wynik.
Na pewno warto to przemyśleć, ale w tym roku już nie uda nam się na pewno zmienić tych
przepisów. Nie, to ja pytam
przepisów,
o przyszłość.
Może w przyszłości należy zmienić te przepisy tak, żeby kandydaci, którzy ubiegają się o pewne urzędy, mogli jakąś tam prekampanię prowadzić. No teraz w prawie nie jest to zapisane i wszelkie działanie kampanijne, tak jak to powiedział szef Państwowej Komisji Wyborczej, są nielegalne.
Być może to długo tak trwa, bo jeżeli opozycja przygotowuje wspólnych kandydatów, to musi to faktycznie długo trwać wyłanianie i dlatego może być, to jest taka potrzeba, tak? Natomiast myślę, że być może trzeba gdzieś tam w ustawie ewentualnie zapisać, tak, że rekomendacja kandydatów na wójtów, prezydentów i to jest dniem takim i takim przed tym, tak? I wtedy, żeby partie polityczne, komitety...
Tak, i to będzie oznaczało rozpoczęcie kampanii.
Z tym nie ogłaszały, że mogą rekomendować tych kandydatów, to jest rozpoczęcie kampanii, tak? Być może takie coś by należało zrobić.
Natomiast ja tutaj dodam, też jeszcze kwestia jest taka odnośnie ogłoszenia osób dużo wcześniej. No, jest kwestia weryfikacji, czy wyborcy akceptują daną osobę, czy nie akceptują. No, tutaj pan Krzysztof podał taki przykład swojej kampanii. No,
no ale w zaawansowanych, jak się to kiedyś mówiło, cywili demokracjach, to są różnorodne takie prawybory w partiach, w stowarzyszeniach,
no tak, ale to przygotowywanie system wyborczy, no bo nie da się zrobić w naszym warunkach i w tym systemie prawyborów. No bo jeżeli okręg do Sejmu liczy 1 300 000 mieszkańców i to jest całe województwo, no to...
Nie, ja mówię o partiach, mówię o grupowaniach, które mogą wystawiać i one prawybory mogą realizować.
Na samym początku Platforma Obywatelska próbowała coś takiego zrobić i wyszło bardzo, bardzo, bardzo śmiesznie, bo to nie jest ten system, gdzie prawybory funkcjonują. No, bo proszę sobie wyobrazić, robimy takie prawybory i w zależności, czy one będą w Białymstoku, w Suwałkach, czy w Łomży, no to kandydaci z danego regionu będą mieli większe szanse, no bo łatwiej będzie zmobilizować, załóżmy, tamten aktyw partyjny, prawda? No, więc To jest problem. No.
W każdym razie kwestia jest do przemyślenia po to, żeby nie było do pewnych niezgodności z prawem, a prawo powinno obowiązywać wszystkich. Dzisiaj dziękuję panu bardzo za udział w programie. Naszymi gośćmi byli poseł Kazimierz Gwiazdowski z Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Leoszko z Kukiza 15
dziękuję
oraz również poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.